Kochani, jedną z takich metod lektury Pisma Świętego, do której zachęca nas Kościół, czasem ją nazywamy lekcją divina, ale nie tylko w tej metodzie, chodzi o to, aby, gdy czytamy fragmenty Ewangelii, postawić się w pozycji rozmówców Jezusa albo w pozycji osób, z którymi Jezus się spotyka. Dzisiejsza Ewangelia rysuje przed nami obraz Jezusa i Jego 12 uczniów, apostołów. Naszym zadaniem jest więc postawić się w ich pozycji i przyjąć te słowa, które Jezus kieruje do apostołów, dokładnie tak, jak by kierował je dzisiaj do nas. Nawet to słowo jakby jest niepotrzebne, bo rzeczywiście dziś Jezus kieruje do nas te same słowa, które kierował 2000 lat temu do apostołów. Jezus wysyła nas na misję. Wysyła nas, aby głosić Ewangelię, aby przybliżać to dzieło, którym Bóg obdarzył Jezusa i aby dokonywać cudów wyrzucania złych duchów i także uzdrawiania chorych. Jesteśmy więc posłani. Postawmy więc sobie pytanie, w jaki sposób to nasze posłanie możemy realizować. Otóż, kochani, czytając ten fragment Ewangelii, tak sobie pomyślałem, że można tutaj wydobyć takich 5 aspektów, które ukazują nam, na czym ta nasza misja w świecie, misja, na którą Jezus nas posyła, ma polegać. I tak po pierwsze, i myślę, że to najważniejsze, jesteśmy posłani przez Jezusa, a to oznacza naszą żywotną więź z Chrystusem. Jeżeli chcemy, aby ta misja była skuteczna, to nie jest tak, że idziemy w swoim imieniu albo głosimy Ewangelię, której się nauczyliśmy, w oderwaniu od Chrystusa. Czynimy to zawsze w łączności z Nim. Ta żywa więź, wiemy bardzo prosto, nazywa się wiarą. Wiara to nie to samo, co religia. Mogą być ludzie bardzo religijni, ale nie posiadać w sercu wiary. Mogą wykonywać wiele praktyk religijnych, rytuałów religijnych, ale gdy brakuje osobistej więzi z Bogiem, bardzo intymnej często, to jest to tylko tradycja, kultura, właśnie religia, ale nie wiara. Wiara polega na tym, że Jezus jest dla nas osobą żywą, że ciągle jesteśmy z Nim w kontakcie, że ciągle nasłuchujemy, jesteśmy w takim dialogu. Mnie zawsze zachwycał Jan Paweł II, bo wydawało mi się, że on... Kilka razy miałem okazję się z nim spotkać. Z jednej strony, gdy podchodził do jakiejś osoby, to tak jakby cały świat się zatrzymywał na tej osobie, patrzył prosto w oczy, czasem wypowiadał jedno zdanie, czasem nawet nic nie mówił. Czyli cały był skoncentrowany na swoim rozmówcy, ale z drugiej strony tak było wręcz namacalnie widać, że nasłuchuje od Pana Boga. Ciągle jest w tym żywym kontakcie z Bogiem, a jednocześnie skoncentrowany na tej misji, do której Bóg go posłał. Tak więc to, co jest absolutnie najważniejsze i co każdy z Was doskonale wie, bo nie ma tu takiej osoby, mogę przysiąc, bo znam większość z Was, a sam fakt, że tutaj jesteście, o tym świadczy, że każdy z nas odnalazł na swojej drodze Jezusa i już nie wyobraża sobie życia bez Niego. Myślę, że nikt z nas nie wyobraża sobie choćby jednego dnia spędzonego bez Jezusa, bez tego kontaktu żywego z Nim. Odkryliśmy Jego miłość, przyjęliśmy Go jako Pana i Zbawiciela, potwierdzając w ten sposób nasz chrzest. I od tego momentu zaczęła się najwspanialsza przygoda w życiu doczesnym i w życiu wiecznym. Nigdy się nie skończy. Tak więc pamiętajmy, że pełniąc naszą misję posłania, najistotniejsza jest nasza osobista, pielęgnowana więź z Jezusem. I skoro tak, to drugi aspekt tej misji. Jezus mówi, idźcie i głoście Ewangelię. W Ewangelii Mateusza mówi, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Za chwilkę do tego tekstu też się odniesiemy. Ale to nie znaczy, że mamy być nauczycielami. Nie mamy być przekazicielami czegoś, co się nauczyliśmy. Wyczytaliśmy coś z książek i teraz będziemy to opowiadać, bo to jest misja, powiedzmy, nauczyciela, który staje i przekazuje wiedzę. Ma przed sobą słuchaczy. A tymczasem Chodzi o to, abyśmy byli świadkami, nie nauczycielami. Popatrzcie, co Jezus powiedział. Jeden jest wasz nauczyciel, Chrystus. Mamy być nie nauczycielami. Ania, niech się nie denerwuje, bo w szkole trzeba uczyć, to oczywiste. W tym sensie możesz być nauczycielką i tam też spełniać tę misję. Natomiast świadek to ktoś inny. Świadek pokazuje właśnie tę swoją żywą więź z Jezusem. I to myślę, że bardzo dokładnie każdy z was wie. Czasem idziecie sobie w niedzielę do kościoła i na przykład bardzo łatwo jest wyczuć, czy kapłan, który mówi homilię, mówi to dlatego, że to przeżył, że tego doświadczył, że to jest w nim, czy mówi coś, co wyczytał na przykład na stronie internetowej i dla niego też to jest tak naprawdę obce, przekazuje tylko pewną informację. Każdy z nas jest na to wyczulony i każdy z nas bardzo łatwo to odczyta. Więc naszym zadaniem jest być świadkiem. I wracając do tego tekstu z Ewangelii Mateusza, z końcówki tego dzieła, gdy Jezus wysyła, podobnie jak tu, uczniów na misję, mówi, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ale wiemy, że dosłownie tłumacząc, należałoby to oddać, idźcie i czyńcie uczniami. Czyli masz przed sobą, masz wykształcić, nie inaczej. Nie chodzi o to, żeby tylko wypowiedzieć informację, a słuchacze to przyjęli, ale jako świadek trzeba tak przekazać Ewangelię, aby ten, który cię słucha, stał się uczniem, a być uczniem to znaczy mieć żywą relację z nauczycielem. A Jezus mówi, jeden jest wasz nauczyciel, Chrystus. Chodzi więc o to, by tę osobę, z którą rozmawiamy, wobec której pełnimy swoją misję, doprowadzić do żywej relacji z jedynym nauczycielem, czyli Chrystusem. Wtedy rzeczywiście idziemy i czynimy uczniami. Na tym polega ta nasza misja, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy jesteśmy świadkami Chrystusa, a nie tylko przekazicielami informacji. Trzeci aspekt tej misji to moc. Jezus wysyła apostołów na misję, ale obdarza ich odpowiednią ku temu mocą. Dał im moc, aby wyrzucali złe duchy, aby leczyli chorych. Czyli krótko mówiąc, jest to moc pochodząca od Ducha Świętego. Gdy idziemy z taką misją ewangelizacyjną, trzeba nam prosić o Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego jest nam dana przede wszystkim po to, aby najpierw w sobie zwalczyć grzech, zwalczyć w sobie zło. I kiedy to już się dokonuje, zawsze to jest pewien taki proces oczyszczenia, to ta moc dana jest także po to, abyśmy z nią wychodzili do innych ludzi. Tak nie bali się, tak jak apostołowie. Modlić się o uzdrowienie, o uwolnienia spod wpływu złych duchów, modlić się z wiarą. Naszym zadaniem jest po prostu to robić, a rezultaty pozostawić Panu Bogu. Kościół przez wiele wieków na różne sposoby praktykował to wezwanie Jezusa i my dzisiaj też to uczynimy, dlatego że dzisiaj jest 3 lutego, a więc obchodzimy wspomnienie świętego Błażeja. Błażeja, który zmarł w 316 roku, a więc popatrzcie, zaledwie 3 lata po tym, jak chrześcijaństwo stało się religią dozwoloną w Cesarstwie Rzymskim. Większość swojego życia przeżył w czasie prześladowań, ale to on zasłynął takim cudem, kiedy pewne dziecko dusiło się, wiemy, że tak to tradycja nam przekazuje, z powodu tego, że połknęło jakąś oś, on dzięki swojej modlitwie przywrócił to dziecko do zdrowia i od tego momentu jest także właśnie, można powiedzieć, takim patronem osób, których dotykają choroby gardła. Więc dzisiaj, zgodnie z tą tradycją wiekową, już nie tylko w Polsce, po mszy świętej będziemy mogli taką modlitwę króciutką odbyć z tym rytuałem dotknięcia naszych gardeł przez świecę świętego Błażeja. Dziękuję za ich dostarczenie tutaj Magdzie i mężowi, bo dzisiaj tutaj byłem po południu szukając świec, są tylko takie grube. Ciężko byłoby takie krzyżować, ale mamy na szczęście już takie, jak być powinny. Tak więc popatrzcie, to jest też pewna forma korzystania z tej mocy, którą daje nam Jezus, gdy wysyła nas na misję. Moc, jeżeli modlimy się z wiarą, nie jest to żaden obrzęd magiczny, nie jest to żaden zabobon, ale modlitwa pełna wiary przez wstawiennictwo świętego Błażeja, bo to by chronił nas od chorób. Pewnie będzie jeszcze wiele możliwości, żeby powiedzieć o takiej modlitwie przez wstawiennictwo świętych, ale tak najprościej mówiąc, jak tutaj siedzi pan Jacek Szafarz i bym powiedział: Jacku, pomódl się za mnie w takiej i takiej sprawie, to na zasadzie obcowania świętych mogę tak samo powiedzieć do świętego Błażeja, który już jest zjednoczony z Panem Bogiem, żeby się wstawiał za nami. Na tym polega piękno Kościoła, tego po tamtej stronie i po tej stronie. Popatrzcie, co mówi dalej Jezus. Czwarty aspekt naszej misji to nasze postępowanie. Postępowanie skromne, postępowanie zgodne z tym, co nauczamy. Jezus mówi: nie bierzcie ze sobą nic na drogę, prócz laski. Nie bierzcie chleba, torby, pieniędzy. Chodzi więc o pełne zaufanie Bogu. Idziemy z tą misją, idziemy ją pełnić w zaufaniu, że Bóg nas poprowadzi, że dostarczy nam tego, co nam w tej misji jest potrzeba. Nie wdziewajcie dwóch sukien, mówi dalej Jezus. Chodzi więc o to, aby nasza postawa była bardzo klarowna. To znaczy, aby to, co głosimy, było widoczne dla innych właśnie w naszym życiu, że postępujemy dokładnie tak samo, jak głosimy. To nasze głoszenie może być odrzucone, bo jak wspomnieliśmy, naszym zadaniem jest głosić jako świadek, natomiast rezultaty tego głoszenia pozostawiamy Panu Bogu, czasem może być właśnie odrzucone i dlatego mamy tu nawiązanie w słowach Jezusa do tego gestu typowo żydowskiego, strząśnięcia progu ze stóp albo z nóg. Jak wychodzimy z czyjegoś domu, ktoś, kto nas nie chce słuchać, nie chce przyjąć. Tak naprawdę ten gest, on może wyglądać troszkę tak dramatycznie, może sugerować zerwanie kontaktu, ale jest on również elementem klarownej misji. Skoro odrzucasz Chrystusa, to popatrz, co robię. Strząsam proch z moich nóg, to znaczy, jest to moje ostatnie wezwanie do nawrócenia. Nie chcesz wierzyć moim słowom, to może chociaż ten gest do ciebie przemówi. Także nawet taki trudny gest jest również wezwaniem skierowanym do tej osoby, aby przyjęła Chrystusa. Nawet niektórzy mądrze to nazywają gestum propheticum, czyli gest proroczy, który należy właściwie odczytać. No i popatrzcie, ostatnia rzecz. Wśród tych pięciu rzeczy, które chcę tutaj wymienić, zwracamy uwagę na to, co Jezus nam każe zabrać w drogę, a co każe zostawić. Popatrzcie, jaka jest ciekawostka. Przykazał im, żeby nie brali ze sobą na drogę nic prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie, ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. Co mamy mieć? Mamy mieć taki kij podróżny albo laska, jak tutaj jest napisane, i mamy mieć sandały. Te dwie rzeczy Jezus mówi: zabierzcie ze sobą. A wiecie dlaczego te dwie? Bo to jest bardzo wyraźne nawiązanie do wyjścia Izraelitów z Egiptu. Gdybyśmy otworzyli sobie 12 rozdział Księgi Wyjścia, to przeczytamy, że Izraelici mieli nogi obute w sandały i każdy miał ze sobą laskę. I wyruszali w drogę do ziemi obiecanej. Sandały i laska podróżna są atrybutem wędrówki do ziemi obiecanej. Jezus chce nam powiedzieć: bądźcie obuci w sandały i miejcie laskę, bo zmierzacie do ziemi obiecanej, czyli do nowego nieba. To tam jest nasza ziemia obiecana, czyli nieustannie głosząc tę misję, którą Jezus nam powierza, musimy mieć świadomość celu, do jakiego zmierzamy. I tę świadomość także przekazywać innym. To starożytni mawiali, może znamy takie łacińskie powiedzenie: quid quid agis, prudente agas, et respice finem. Czyli cokolwiek czynisz, czyń mądrze i patrz na koniec. Cokolwiek robisz, jaką czynność wykonujesz, to patrz, jaki będzie koniec. Miej świadomość celu, miej świadomość, po co to robisz, po co jest ta misja. Tak więc nasze zadanie na bazie tej Ewangelii możemy skumulować w tych pięciu aspektach. Po pierwsze, pielęgnować więź z Jezusem. po drugie występować jako świadek, po trzecie używać w zaufaniu mocy Ducha Świętego, którą Jezus nam daje, po czwarte postępować w sposób moralny, dokładnie tak jak głosimy i wreszcie po piąte mieć świadomość, po co to czynimy. Po to, abyśmy my i ci, którym tę misję niesiemy, dostali się kiedyś do nieba. I kończąc, kochani, przenosimy się do nieba. To znaczy do dzisiejszego pierwszego czytania, które opisuje nam śmierć króla Dawida i później zasiadanie na tronie jego następcy, jego syna Salomona. Dawid, 10 wiek przed Chrystusem, odchodzi z tego świata, umiera, daje ostatnie polecenie Izraelitom i swojemu synowi i później czytamy, potem Dawid spoczął ze swoimi przodkami i został pochowany. Na tronie więc zasiadł Salomon, syn Dawida i władza królewska została w ten sposób utwierdzona. Jeśli więc doszliśmy do tego momentu, że mamy mieć świadomość celu naszej misji, dotarcia kiedyś do nieba, a pierwsze czytanie właśnie mówi o tym odchodzeniu do nieba, to wybaczcie, mówię do tych, którzy już to słyszeli, mnie kiedyś bardzo mocno zafascynowała taka książka australijskiej autorki, Bronnie Ware, tak się nazywała, która przez 12 lat pracowała na oddziale opieki paliatywnej jako pielęgniarka i przez te wszystkie lata codziennie praktycznie rozmawiała z ludźmi, którzy mieli świadomość, że ich życie się kończy. Jak pisze we wstępie, ci, którzy byli najdłużej przed śmiercią, to było 3 miesiące, 12 tygodni. Ci, którzy najkrócej tam trafiali, to dosłownie kilka dni. Tak więc rozmawiała z osobami, które miały świadomość, że niedługo przejdą na tamten świat i napisała książkę, której tłumacząc na polski tytuł brzmi 5 rzeczy, których ludzie najbardziej żałują, odchodząc z tego świata. Więc tak, żeby było egzystencjalnie, ja je tylko wymienię bez takiego zbytniego, wielkiego komentarza. Najwięcej osób mówiło tak: żałuję, że nie miałem więcej odwagi żyć życiem prawdziwym dla mnie, a nie życiem, którego oczekiwali ode mnie inni. Patrzcie, że bardzo często chcemy tak się zachowywać, żeby zadowolić innych, a nasze marzenia, nasze pragnienia, które często pochodzą od Pana Boga, gdzieś odsuwamy na bok. Nie żyjemy pełnią życia, które daje nam Bóg, bo bardzo nam zależy na opinii innych. Druga sprawa to, żałuję, że pracowałem tak ciężko. Wszystkim pracoholikom zachęcamy, żeby troszkę refleksji mieli. Pomyśleli, że także przyjaźnie są ważne, że odpoczynek jest ważny, że równowaga w naszym życiu jest ważna, bo nawet jeżeli będziemy mieli troszkę mniej pieniążków, to trzeba życie przeżyć sensownie, a niekoniecznie tak na bardzo bogato. Trzecia rzecz. Żałuję, że nie miałem odwagi wyrażać swoich uczuć. Tu znowu wchodzi cała działka psychologii, o której nie będziemy mówić, że często nasze emocje jakoś hamowane, które blokujemy w sobie, mogą powodować nasze wewnętrzne napięcia. A przecież można tak w sposób spokojny, zrównoważony nauczyć się dzielić swoimi uczuciami. Właśnie nie w sposób wybuchowy, irytujący, ale tak bardzo spokojnie, jasno wyrażać nasze uczucia czy emocje na zewnątrz. Bo to jest bardzo takie z jednej strony nas uwalniające, a z drugiej strony sprawia, że inni ludzie mają do nas zaufanie, są szczerzy, prawda? Czwarta rzecz. Żałuję, że nie pozostawałem w kontakcie z przyjaciółmi. I pod koniec życia właśnie wiele z tych osób w tym australijskim szpitalu, kiedy jeszcze byli w stanie, odgrzebywali stare numery telefonów, stare adresy, próbowali nawiązać kontakt z ludźmi, z którymi już przez wiele lat ten kontakt utracili, a były to bardzo dobre, bardzo fajne więzi, czasem właśnie utracone przez pracoholizm czy przez taką trochę niewłaściwą hierarchię wartości. I ostatnia rzecz na koniec. Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwy. To mnie też dosyć mocno uderza, bo z tego wynika, że w pewnym sensie szczęście zależy od nas. To jest nasz wybór. Czasem jesteśmy skłonni myśleć tak, no ludzie są szczęśliwi, bo im mają, coś im się w życiu udało, coś im się powiodło, ten jest zdrowy, tamten jest bogaty, a tymczasem wśród ludzi zdrowych i wśród ludzi bogatych jest najwięcej samobójstw i czują się najbardziej nieszczęśliwi. Można poprzestawać na małym i być szczęśliwym, bo to w dużej mierze zależy od nas, od naszej decyzji. I takiego szczęścia nam wszystkim życzę. Amen.